Tu Radio Kraków Kultura.
Będziemy teraz odwiedzać jedno z krakowskich muzeów. Uwaga, można to robić z zamkniętymi oczami. Można to robić także na inne sposoby, a to dlatego, że wystawa, którą rekomendujemy teraz, zatytułowana jest Zmysłowe Miasto. Zmysłowe, jak się okazuje, szczególnie jest Podgórze, bo właśnie tam otwarta została w Muzeum Krakowa ta ekspozycja. Miasta będziemy zatem słuchać, będziemy wąchać miasto i dotykać go na różne sposoby. Nie bez przewodnika i nie zawsze z zamkniętymi oczami, a specjalną naszą przewodniczką dla Państwa jest kuratorka tej wystawy, Katarzyna Bury. No to przenosimy się.
Tu Radio Kraków Kultura.
A zatem, czy miasto może być zmysłowe? To jest retoryczne pytanie wobec tego, że jesteśmy na wystawie zatytułowanej Zmysłowe Miasto.
Tytuł początkowo wydawał się dość kontrowersyjny, bo gdy mówimy o zmysłach i o zmysłowości, to różne rzeczy przychodzą nam do głowy. Ten tytuł jest podwójny. Zmysłowe, ponieważ mówimy faktycznie o zmysłach, czyli wzroku, słuchu, powonieniu. Ale to drugie znaczenie zmysłowości jest tutaj też niebagatelne, ponieważ jest wielu miłośników Podgórza, którzy po prostu kochają to Podgórze i można powiedzieć, że miasto w pewien sposób jest dla nich również w takim znaczeniu zmysłowe.
Jeśli zapytałabym o jakiś scenariusz wystawy, to właściwie można powiedzieć, że on się sam narzuca, bo skoro mówimy o zmysłach, to musimy jakoś je nazwać i zakreślić te pola im przypisane.
Dokładnie tak. Budowanie scenariusza było w ogóle bardzo, bardzo trudne, ponieważ opowieść muzealna bazuje najczęściej na obrazie. Dzieła sztuki to są właściwie wyłącznie dzieła do oglądania. Właściwie tylko końcówka XIX wieku, XX wiek to dzieła sztuki, które są związane też z innymi zmysłami, no chyba, że bierzemy pod uwagę instrumenty muzyczne, które też mogą być dziełami sztuki. To pewnie ta historia jest starsza. Na wystawie rzeczywiście musieliśmy podzielić tą zmysłowość na zmysły i budując scenariusz okazało się, że to wcale nie jest takie proste, żeby je wyabstrahować. Zdaliśmy sobie sprawę, że zmysły nie istnieją w oderwaniu od siebie. Niemal zawsze
Nasz zmysł słuchu będzie w tym momencie atakowany i prosimy też o wyrozumiałość słuchaczy. Tu jeszcze trwają pewne przygotowania do wernisażu.
Tak, jesteśmy na końcówce montażu, ale tak się śmiejemy, że te dźwięki, które tutaj słyszymy wokół, też są jakąś właśnie scenografią do tej wystawy.
Albo audiosferą.
Audiosferą, tak, bardzo piękne słowo. My się spotykamy poprzez radio, więc tutaj też w pewien sposób eliminujemy ten element wzroku, co jest bardzo takie...
Pani powiedziała trudne, to w ogóle to z tymi zmysłami sprawa jest skomplikowana, ale ja to znam z codziennej praktyki. Pewne rzeczy trzeba opowiedzieć, żeby zaistniały.
Ta wystawa była też budowana w taki sposób dostępny. Zaczęłam nad nią pracować, kiedy jeszcze pracowałam tutaj w Muzeum Podgórza, byłam kustoszem, natomiast teraz pełnię funkcję koordynatora dostępności. Zajmuję się przede wszystkim osobami ze szczególnymi potrzebami, również z osobami niepełnosprawnymi, i ta wystawa budowana jest tak, żeby również osoby niepełnosprawne mogły jak najwięcej z niej skorzystać. Więc na tej wystawie również opowiadamy bez dźwięku. Wiele obrazów, wiele fotografii opowiadamy poprzez audiodeskrypcję, czyli taki bardzo dokładny opis, taki radiowy powiedziałabym. Trzeba wytłumaczyć wszystko, co my widzimy, a czego nasz słuchacz nie dostrzeże. Mamy też wiele pomocy dotykowych. Tutaj sobie możemy na to pozwolić na wystawie. Ja teraz w ręce trzymam taką glinianą kurkę, która jest inspirowana kurkami z rękawki. Jest to obiekt zarówno wizualny, bo jest bardzo ładna, gliniana, z białej gliny. Jest taka dotykowa, z jednej strony gładka, z drugiej trochę szorstka. I oczywiście jest to przedmiot dźwiękowy, bo można na niej zagrać i wydać jakiś dźwięk. Więc każdy obiekt, który tutaj pokazujemy, analizowaliśmy pod kątem różnych zmysłów i tak też jest pokazywany. Rzadko któryś obiekt jest wyabstrahowany i pokazany tylko w kontekście jakiegoś zmysłu. Dlatego też takie części wystawy nazywamy stacjami multisensorycznymi. Tak sobie je nazwaliśmy. Niemniej pewne wskazówki dotyczące konkretnych zmysłów są, prawda? Przechodzimy z przestrzeni słuchowej do przestrzeni węchowej, więc można powiedzieć, że na tej drodze jest kilka stacji co najmniej.
Jest kilka stacji. Prowadzimy naszego zwiedzającego tak troszkę nakierowując go na ten główny zmysł, czyli na przykład na wzrok, na przykład na słuch, ale pokazując, że te elementy naszej codzienności właśnie, nie są wyabstrahowane także z innych zmysłów. Nawet gdy opowiadamy o smaku, o zapachu, to zawsze temu towarzyszy jakiś dźwięk, jakieś wspomnienie, które jest i napisane, i czasami opowiedziane. Więc mieszamy trochę te zmysły, troszkę tak jak w synestezji, czyli takim wielozmysłowym postrzeganiu różnych bodźców i codziennych, i takich miejskich.
Wszyscy doświadczamy świata właśnie zmysłowo. Tutaj mimo wielu nie tyle pustych, ile płaskich ścian, jest naprawdę bardzo wiele opowieści i wracając do początku, to jest opowieść dla każdego. Ale najważniejszy, chociaż wcale na wystawie tego nie zobaczymy, jest jednak zmysł wzroku. Pomijając no, osoby, które nie widzą, bo między nami też są takie, to jednak większość z nas także ogarnia świat wzrokiem.
Podobno poprzez zmysł wzroku dociera do nas najwięcej informacji. Niektórzy mówią, że to jest nawet 90% informacji, więc ten zmysł wzroku rzeczywiście dominuje. No i tak jak powiedziałam, w naszej pracy muzealnej, czy w pracy historyka sztuki, którym jestem, no to jest podstawowy zmysł, z którym pracujemy, tak by można było powiedzieć. I to jest też podstawowy zmysł, dzięki któremu dokumentowane było dawne Podgórze, ponieważ widoki Podgórza, grafiki, potem fotografie, bardzo często robione były w ten sposób, że ktoś wspinał się na wzgórza Krzemionek, na kopiec Krakusa, tak naprawdę chcąc namalować czy sfotografować Kraków, na który jest piękny widok z tamtego miejsca, ale gdzieś na marginesie załapywało nam się to Podgórze, więc ono dzięki temu w wielu takich wizualnych eksponatach, artefaktach zostało udokumentowane.
Czyli można powiedzieć, że to jest, ale proszę mnie skorygować, to jest jakby najbardziej tradycyjna część wystawy, bo tutaj mamy no, rzeczywiście obrazy, dzieła sztuki w sensie ścisłym, prawda? No i też pytanie o wybór, bo mogąc pokazać ten wizualny świat, no, miała Pani naprawdę mnóstwo rzeczy do wyboru.
Wybór był bardzo trudnym elementem tworzenia tej wystawy, ale postanowiłam pokazać obrazy rzadko pokazywane na wystawach. Jest tu mało takich nazwisk z najwyższej półki. Celowo dobierałam osoby trochę mniej znane. Artyści są mieszkańcami Podgórza albo na przykład brali udział w plenerach, które były tutaj w Podgórzu pokazywane, więc myślę, że dla wielu naszych zwiedzających dobór tych obrazów będzie zaskoczeniem, ale był on przemyślany i celowy. Być może rzeczywiście tak to wygląda, że w tej części sali ten zmysł wzroku dominuje, ale za naszymi plecami
to
są...
Podejdźmy. Razu, mimo, że będą tutaj pewne odgłosy, nic tak. Na to nie możemy poradzić.
Przy stołach, które towarzyszą wizualnym obrazom, mamy ten zmysł wzroku przełożony na zmysł
ręka typu. Się wyciąga.
Ręka
prawda?
Się wyciąga i o to chodzi na tej wystawie. Ręka wyciąga, wyciągamy ręce w stronę bardzo miękkich, wręcz takich wełniano-pluszowych obrazów, które nazywamy tyflografikami. Zazwyczaj robimy je dla osób niewidomych bądź z problemami ze wzrokiem. Na tej wystawie one są dla każdego. A tutaj zdecydowaliśmy się nie wydzielać takiej stricte ścieżki zwiedzania z pomocami dotykowymi, tylko zachęcamy każdego zwiedzającego, żeby poznawał to miasto poprzez różne zmysły, także poprzez zmysł dotyku. Te dwie tyflografiki wełniane, tkane, pokazują takie urocze ptaszki, które wzorowaliśmy na kilimach, które powstały kiedyś w Podgórzu. Więc w każdym miejscu tej wystawy pokazujemy trochę historii i w pewien sposób przekładamy te obiekty, te historie na coś współczesnego, na coś dotykowego. Mamy jeden kilim, którego możemy dotknąć, ale on jest zupełnie płaski, więc osoba niewidoma niewiele z tego skorzysta, poza tym, że poczuje przyjemną, starą wełnę.
Ale wzoru już nie...
Wzoru już nie rozpozna.
A są też kilimy za szybą, takie no już tradycyjny pokaz muzealny, ale w tej części są także
zawahałam się, pokazywane wody. jak zadać to pytanie?
One są pokazywane, są takie dane do wysłuchania i dane do doświadczenia całym ciałem. Opowiadamy tutaj o wodzie w Podgórzu.
To jest bardzo ciekawy temat, bo Kraków, mimo że posiada sporą rzekę, to jednak nie zawsze do niej jest twarzą ustawioną.
Tak, ta nasza rzeka zawsze była granicą między Podgórzem a Krakowem, no ale rzeka to też życie i rzeka to też przemysł, rzeka to też rozrywka, tu można by dużo, dużo mówić, ale poza Wisłą w Podgórzu mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wodę. Może niektórzy powiedzieliby, że tutaj ich zmysł węchu jest w pewien sposób podrażniony, ponieważ woda lekko pachnie siarkowo, takimi zgniłymi jajkami, a jest to woda z uzdrowiska Mateczny.
No myślę, że dla wielu nie mieszkających w Krakowie i nie stojących w korkach, to może być pewna sensacja, że w Krakowie również te uzdrowiskowe wątki się pojawiają.
Rondo Matecznego dzisiaj kojarzy nam się głównie właśnie z korkami, ze smrodkiem samochodów, natomiast dawniej to było miejsce docelowe przyjazdów do wód, to uzdrowisko, które powstało, no mówimy, że troszkę przypadkiem, bo Antoni Mateczny zlecił wykopanie studni ze słodką wodą, takiej studni przydomowej, no ale gdy panowie robotnicy dokopali się do żyły wodnej, no to zaczęła wypływać woda właśnie lekko śmierdząca w takim żółtawym kolorze i pewnie nie jeden złapałby się za głowę i zaczął rwać włosy z głowy, natomiast Antoni Mateczny stały bywalec uzdrowisk, między innymi Karlowych Warów, wiedział, że
człowiek światowy
wiedział, że odkryto na jego działce żyłę złota i tak rzeczywiście było. Przekuł to znalezisko w ogromny interes. Przez wiele lat funkcjonowało tuż przy Rondzie Matecznego, przy obecnym Rondzie Matecznego, uzdrowisko Antoniego Matecznego i o tym też tutaj opowiadamy. Opowiadamy zarówno o tym, że te wody można było pić, i można również z powrotem dzisiaj pić, i to jest wielka radość, jak również można się w nich było kąpać, ponieważ te wody były dobroczynne dla całego ciała, czyli też wchłaniane poprzez skórę, również były niezwykle dobroczynne dla organizmu.
Uzdrowisko niestety upadło, straciło na znaczeniu, ale rozumiem, że dzisiaj można tej wody jeszcze skosztować. Chwilę ten wątek kontynuujmy, bo on naprawdę jest ciekawy.
Tak, kilka lat temu można powiedzieć, że odnowiono źródła, przebadano je, czy nadal są tak lecznicze, czy nie zostały zanieczyszczone, ponieważ w tym rejonie poczynione były pewne inwestycje takie przemysłowe, które mogły zanieczyścić te źródła. No i okazało się, że nadal można korzystać z tej wody. No i współcześnie również można pójść w to miejsce, gdzie dawniej było uzdrowisko Matecznego, dziś firma nazywa się troszkę inaczej, ale także można wypić wody zaczerpniętej z kranika, który jest zamontowany w ścianie, jak również można kupić po prostu butelkowaną wodę. I to jest ogromna radość dla wielu Podgórzan, ponieważ wiele osób, z którymi rozmawiałam, wspominało, że taką wodę można było kupić w podgórskich kioskach i nie tylko podgórskich, ona była praktycznie na całą Polskę rozdystrybuowana. To była jedna z wód mineralnych, które można było kupić w okresie PRL-u. To była woda krakowianka. Tutaj na wystawie pokazujemy jedną oryginalną butelkę z tamtego czasu i butelki współczesne dla porównania, jak to wygląda obecnie. Na wernisażu będzie można skosztować tej wody pewnie przy różnych okazjach, różnych wydarzeniach, które tu będziemy urządzać, będzie można jej skosztować, ale zachęcam też do pójścia tak indywidualnie właśnie, by skosztować tej wody. Mateczny to nie tylko woda, ale także piękny park, który tam kiedyś istniał i dzisiaj
tak, resztki.
Są resztki tego parku. Mam nadzieję, że kiedyś on odzyska klasę.
Tak, bo widać te starożytne założenia. By tak,
tak, te stare drzewa, które tak Górują nad rondem. I to jest też niezwykle ważny element przyrodolecznictwa, jak to się wtedy mówiło, ponieważ nie sama woda leczy, ale także taki odpoczynek, przejście się po parku, posłuchanie ptaków, posłuchanie szumu wody. Nie wiem, czy w czasach Antoniego Matecznego w taki naukowy sposób to werbalizowano. Były już początki takiej balneologii i przyrodolecznictwa, natomiast my dzisiaj wiemy, że coś, co my dzisiaj nazywamy hortitoterapią, czyli taką terapią ogrodem, ma niezwykle zbawienny wpływ na naszą psychikę, więc to jest takie zespół naczyń połączonych.
Tak. No właśnie, a skoro zespół naczyń połączonych, to te wątki będą się także w naszej rozmowie mieszać. Stoimy ciągle wróciłyśmy już, można powiedzieć, do tej przestrzeni wizualnej i tutaj zadaje Pani bardzo proste, wydawałoby się, pytanie, które od razu wywołało, jak domino we mnie, masę różnych skojarzeń i też niezdolność do takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jaki kolor ma Podgórze.
Temat taki troszkę z humorem potraktowany. Próbowaliśmy dowiedzieć się, jaki kolor ma Podgórze dla naszych zwiedzających, dla mieszkańców Podgórza. Pojawiały się bardzo, bardzo różne kolory, chyba najczęściej niebieski. Mhm. Myślę, że przez skojarzenie z Mostem Piłsudskiego, z nową estakadą kolejową, może troszkę z rzeką, choć to tak symbolicznie. Często pojawiał się kolor pomarańczowy i dlatego mamy go tak dużo tutaj na ścianach. Wiele osób mówiło o zachodach słońca na kopcu Kraka. Niektórzy mieli okazję też uczestniczyć we wschodach słońca, o czym wiemy, że są organizowane co roku, ale chyba te zachody są bardziej dostępne dla mieszkańców Podgórza. No i w opowieściach w rozmowach z kilkoma osobami pojawiało się wiele kolorów, czyli schody przy ulicy Tatrzańskiej.
Tak, to jest taki symbol właściwie, jeden z symboli.
Jeden z symboli dzielnicy. Bardzo sympatyczny przykład takiego potraktowania nietypowej ulicy, bo ona właściwie w całości jest zbudowana ze schodów. Więc jest to taka ulica i kolorowa, i motywacyjna, no bo te teksty, które są tam napisane, mogą w jakiś sposób motywować,
skłaniać do przemyśleń. Jak powstały te schody, w ogóle podejdźmy do zdjęcia, bo ja w tej chwili nie widzę, nie pamiętam ich dobrze tak jak pani, bo pani mówiąc to nawet się uśmiecha, więc czuję, że nie nadążę.
Schody powstały w ramach, kilka lat temu, w ramach festiwalu Art Boom. Okazały się no tak trafionym dziełem. Najczęściej te dzieła sztuki w ramach tego festiwalu gdzieś tam przemijają, natomiast...
Ale w Podgórzu jest ich sporo.
W Podgórzu jest ich sporo i, no i te schody mają to szczęście, że są odnawiane co kilka lat, więc, no bo ta farba się zmazuje, wiele osób tam chodzi, robi sobie zdjęcia, więc jest narażona na takie no, naturalne ścieranie. Są odnawiane, czasami zmieniają się teksty, więc warto tam przybywać kilka razy, żeby, no, żeby się uśmiechnąć po prostu czytając te teksty na schodach.
Ależ tu przed chwilą pięknie zapachniało. To był bukiet kwiatów. Zobaczmy. Zapach. Zapach to skomplikowane, bo stosunkowo słabo czujemy jako homo sapiens. Wiemy też, otwierając się na doświadczenia i percepcje innych gatunków, że choćby psy i koty, które nam towarzyszą, posiadają ten zmysł o wiele bardziej rozbudowany i jest dla nich znacznie ważniejszy. Więc pytanie, co z tym zrobić na wystawie? No, kolejne wyzwanie.
Kolejne wyzwanie, ale myślę, że sobie z nim poradziliśmy. Podzieliliśmy zapachy na takie dwie kategorie. Zapachy natury i zapachy z fabryki, takie nazwaliśmy. Zapachy natury, no to te, które przed chwilą tutaj pojawiły nam się w sali. A mamy to szczęście, że Muzeum Podgórza stoi przy takim jeszcze w tym momencie wielkim terenie, no takim trochę nieużytku, który kiedyś będzie parkiem pod Łącznicą, tak go na razie umownie nazywamy. I to jest miejsce, które obfituje no, w ogromną ilość takich kwiatów polnych, ziół. Tam można by naprawdę zebrać niezłą apteczkę ludową na tej łące. No i bardzo często zbieramy te kwiaty. Mamy tutaj jedną panią w pracy, która często nam te bukiety komponuje, więc jesteśmy bardzo blisko tej łąki po prostu i tej przyrodniczej części. A bukiety nam robi pani sprzątająca, pani Helenka, która jest codziennie w muzeum, przechodzi przez tą łąkę i zbiera nam bukiety. W Podgórzu jest w ogóle bardzo dużo takich terenów, które przez mieszkańców są trochę samoistnie zaadaptowane na takie przestrzenie rekreacji. I wiele osób nam opowiadało właśnie o tych takich trochę dzikich łąkach, skrawkach, o starych drzewach, o starych krzakach, z których można czasem jakiegoś owoca zjeść, więc stąd te zapachy natury. No i one też pojawiają się we wspomnieniach, bo wystawa nie jest tylko efektem moich kuratorskich przemyśleń, ale przede wszystkim bazowałam na dawnych wspomnieniach. Dawnych sprzed kilkudziesięciu lat, dawnych sprzed kilku lat i takich zupełnie aktualnych. Ja pytałam Podgórzan, co czują, jakie zapachy czują, jakie smaki im się kojarzą z Podgórzem. No i te zapachy natury właśnie pojawiały się we wspomnieniach. Były to zarówno gruszki, bery, na które ktoś chodził na grandę w dzieciństwie, jak i piękny zapach fiołków w Parku Bednarskiego.
Często jest tak, że nie pamiętamy faktów, ale pamiętamy doświadczenia zmysłowe, prawda? Czy odgłosy, czy zapachy. no, najtrudniej te zapachy przechodzą.
Z zapachami jest tak, że one są w stanie przywołać w nas jakieś wspomnienie. Czasami nie wiemy konkretnie jakie, ale czujemy jakąś emocję. Na przykład czujemy zapach jakichś perfum na ulicy i wiemy, że one nam się kojarzą z jakąś, z czymś przyjemnym, dobrą osobą, może jakimś dobrym wydarzeniem. Jesteśmy w stanie poczuć też strach, jeżeli poczujemy zapach, który miał na przykład jakiś napastnik, który nas kiedyś napadł. Więc zapach, mimo że jesteśmy już właśnie dość mocno wyewoluowani i ten zmysł odszedł gdzieś na dalszy plan, nadal te pierwotne jego aspekty mają mocne odzwierciedlenie w naszym życiu, choć ich właśnie nie zauważamy tak na co dzień.
Tak, pierwotne aspekty i instynkty odczuwam, kiedy myślę o czekoladzie i Podgórze jest świetnym miejscem na takie uczucia.
Tak, to jest chyba smak, przede wszystkim smak, który pojawiał się no, w prawie każdym wspomnieniu. No, w Podgórzu mamy dziś już pozostałości fabryki czekolady Kryształ. Nadal stoi pałacyk, w którym działała fabryka, jest teraz w rękach prywatnych, toczy się remont, więc mamy nadzieję, że, no, że odzyska swój blask. No ale fabryka była fenomenalna. Wiele osób wspomina ją z niezwykłym rozrzewnieniem. Mówią o tym, że dawna ulica Salinarna, bo taką nosiła nazwę, pachniała czekoladą. Są wspomnienia osób, które tam pracowały. Mamy sporo fotografii, które pokazują właśnie jak pracowano. To była bardzo nowoczesna firma, która nowoczesną reklamę stosowała. No i niezliczoną ilość wspaniałych słodyczy produkowała i pięknie je opakowywała. I te opakowania też pokazujemy tutaj na wystawie.
Wydaje mi się, że nie wiem jak dziś, ale jeszcze jakiś czas temu ten zapach się tam unosi.
Może gdzieś wdarł się w mury i przy jakimś ciepłym, słonecznym dniu może mury oddawały ten zapach czekolady.
Jest niezwykle ciekawa część wystawy, gdzie właśnie będzie głośno i hałaśliwie, ale z drugiej strony mamy cały obszar zatytułowany Cisza w eterze.
Tak, trochę dla kontrastu, bo hałaśliwe i wesołe to przede wszystkim wszelkie festyny, odpusty, rękawka, współcześnie targi rzeczy wyjątkowych, które są bardzo takie radosne. Natomiast no, mamy wieżę telewizyjną, wieżę telewizji Kraków, która bardzo dominuje w widokach Podgórza, zarówno współczesnych, a chyba tych dawnych jeszcze bardziej, dlatego że gdy patrzymy na dawne obrazy albo fotografie, no to te krzemionki są prawie gołe. Widać białe skały, pojedyncze drzewa, które je porastają, no i wieża telewizyjna mocno, mocno dominuje.
No i z bardzo ciekawym kształtem, takim właśnie kształtem nowoczesnym, trochę w kontraście do tych starych wież starego Krakowa. Prawda?
Tak, ówcześnie była niezwykle, miała niezwykle nowoczesną formę. Myślę, że do dziś jest nowoczesnym budynkiem, wykonana w technice żelbetonowej, więc budziło niezwykłe zainteresowanie to, że w środku była przeszklona ściana z windą, którą można było podróżować góra-dół, no i tarasy, na których umieszczono takie przekaźniki antenowe. Nazwaliśmy trochę tak prowokacyjnie tę część wystawy Cisza w eterze i celowo nie puszczamy tutaj żadnych dźwięków związanych ani z telewizją, ani z radiem, ponieważ tuż obok telewizji mamy temat związany z fabryką Telpot. To było miejsce, które kojarzy się z miejscem pracy bardzo wielu osób w Podgórzu i nie tylko. Głównie produkowano tam podzespoły różnych sprzętów, niektórzy mówią, że wojskowych, ale nie tylko, bo i radyjka takie kryształkowe tam były produkowane, więc można było amatorsko odbierać i nadawać dźwięki. No i mamy trochę wspomnień osób, które właśnie pracowały tam, pamiętają tamte czasy i bardzo dużo fotografii z Muzeum Krakowa. To jest to, co właśnie wydaje się takie płaskie tutaj na wystawie, natomiast dla mnie jest niezwykle cennym elementem dokumentacji dawnego miasta, więc rzeczywiście na wystawie jest sporo zdjęć, które pokazują dawnych mieszkańców, te miejsca, no, te czynności, które oni wykonywali.
Mamy też pudełeczko z taką jakby biżuterią. Myślę, że młodzieży należy się wyjaśnienie, że to niezwykła biżuteria, chociaż trochę zafunkcjonowała jako pewien znak.
Mamy tutaj fragment marynarki, taką klapę kołnierzyka z wpiętym rezystorem, czyli opornikiem. Myślę, że trudno wytłumaczyć, czym on jest. Ja tak technicznie absolutnie się nie podejmuję. Wiem, że jest jakimś ważnym elementem działania podzespołów technicznych, a wygląda jak drucik z nawiniętym kolorowym kawałkiem jakiejś emali.
Koralik. Taki koralik wydłużony. Mówię koralik, bo jest taki kolorowy i całkiem ładny.
Zazwyczaj były kolorowe. Ten jest niebieski w różnokolorowe paski. Rezystor, opornik, nieprzypadkowa nazwa, był taką biżuterią w okresie PRL-u, która symbolizowała po prostu opór. Wielu mieszkańców Podgórza i nie tylko mówiło nam, że nosiło te rezystory wpięte w klapę marynarki, czasem pod spód, żeby nie było tego widać, ale był to taki wyraz właśnie oporu przeciwko władzy, przeciwko tej sytuacji politycznej, która była wokół. No a w Podgórzu był ogromny dostawca tych rezystorów, czyli fabryka Telbot. Udało nam się zdobyć oryginalne pudełko, no chyba z setkami, jak nie z tysiącami tych rezystorów. No i właśnie pokazujemy też tą marynarkę, żeby zaznaczyć ten taki niezwykły, taką niezwykłość tego drobniuteńkiego, maleńkiego przedmiotu, który stał się elementem właśnie oporu.
Biżuteria zarówno damska, jak i męska.
Damska, jak i męska, a ja się tak zaśmiałam, ponieważ popatrzyłam na zdjęcia, które fotograf zatytułował Korale Oporników. No. Mamy tu kobiety, które akurat na zdjęciach są przede wszystkim kobiety, które w hali fabrycznej, przy stołach montują te jakieś podzespoły, nie tylko rezystory, ale też jakieś inne elementy i rzeczywiście one wyglądają jak korale albo jak jakieś łańcuchy srebrne, więc faktycznie wygląda to jak biżuteria.
Tak. Prowadzimy dalej Państwa szlakiem tych zmysłów. Wieliczka kojarzy się z solą. Podgórze, jeśli ktoś interesuje się sztukami wizualnymi w Krakowie, to na pewno też, ale dla przyjezdnych może to nieoczywiste, że były tu składy soli po prostu.
Tak. Historia Podgórza niezwykle mocno związana jest z historią Wieliczki. Podgórze miało to szczęście, że zostało posadowione nad Wisłą, czego niestety Wieliczka nie mogła doświadczyć. A jak wiemy, jak wyglądała produkcja w salinach, czyli no w fabrykach soli, tak by to należało nazwać, no to ona wymaga naprawdę ogromu takiej siły, trudu, który ułatwia rzeka. I przez wiele lat sól z Wieliczki była przywożona wozami do Podgórza i właśnie w składzie solnym przeładowywana na barki i już dalej spławiana rzeką. Rzeka niezwykle ułatwiała i przyspieszała transport wodny, więc można powiedzieć, że część takiej potęgi też finansowej, przemysłowej Podgórza zbudowana była na soli i ta sól była bardzo takim no, elementem życia widocznym w Podgórzu. Stąd właśnie ten smak słony, który tutaj zdecydowaliśmy się też pokazać, a słony to nie tylko sól z Wieliczki, ale też tak zwane korale z chleba, które wiele osób wspomina, że dawniej były sprzedawane na odpustach, no i przede wszystkim na rękawce. Jedna pani nawet nam opowiedziała, że rękawka byłaby nieaktualna bez kupienia tych korali bądź różańców właśnie z chleba.
A skoro o pieczywie, to musimy porozmawiać o ciasteczkach, znowu te zmysły się mieszają, ale Podgórze ma też swoją specjalność taką kulinarną.
To jest rzecz zupełnie współczesna, ale nie mogliśmy sobie odmówić, żeby również o niej powiedzieć, ponieważ opowieść w muzeum nie musi być opowieścią o przeszłości, wręcz nawet staramy się tego unikać. Stąd na naszej wystawie pojawiają się też zupełnie współczesne ciasteczka wyśmienite. Jest to specjał szkoły gastronomicznej działającej przy ulicy Zamojskiego, który produkowany jest od nie wiem ilu lat, ale mnie kojarzy się absolutnie nieodłącznie ze wszystkim.
Powiedzmy, że od zawsze.
Może i od zawsze. Mnie kojarzy się ze wszystkimi większymi, takimi bardziej dostojnymi wydarzeniami w Podgórzu. Zawsze ciasteczka wyśmienite muszą się pojawić. Mamy je tutaj na wystawie.
Właśnie bardzo mi się to nie podoba, ponieważ one wyglądają tak, że natychmiast chciałoby się je zjeść. No, o czekoladzie jeszcze możemy kulturalnie porozmawiać i jakoś się opanować, ale taka patera z ułożonymi artystycznie ciasteczkami naprawdę wygląda bardzo prowokująco i mam złe przeczucie.
Dlatego też zawiązaliśmy ją kokardą, żeby nam nie zniknęły zaraz po wernisażu. No niestety jesteśmy w takim czasie wakacyjnym, kiedy uczniowie szkoły gastronomicznej odpoczywają, więc trudno nam było zapewnić jakąś ogromną ilość tych ciasteczek. Bardzo żałujemy, staraliśmy się do ostatniego momentu, ale musimy sobie tą przyjemność odłożyć na wrzesień, na październik. Na pewno planujemy wydarzenia takie smakowe, kiedy będzie można rzeczywiście posmakować tych ciasteczek tak no, osobiście, nie tylko liżąc ciastko przez nomen omen szybę, no bo tak to pokazujemy na wystawie.
To jest również, nie wiem czy to było intencjonalne, ale tak oglądam tę ekspozycję, słucham naszej rozmowy, to jest także rozmowa o pracy. To jest niezwykle ważny przecież temat, no większość z nas bardzo dużo pracuje i na pewno w jaki sposób ta praca definiuje naszą kondycję. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest.
Podobno praca to 1/3 naszego życia. Wystawa jest zbudowana tak, tak, to była taka intencja, żeby pokazać tą pracę, no bo z niej wynika wiele rzeczy, o których tutaj mówimy, i zapachy fabryki, i właśnie ta cisza w eterze, ale chciałam zbudować wystawę tak, żeby ona paradoksalnie dała odpoczynek. Dlatego są tutaj dość przestronne sale. Staraliśmy się ich nie zabudowywać jakoś nadmiernie. Pokusiliśmy się o odsłonięcie wszystkich okien w budynku.
A normalnie są pozasłaniane?
Zawsze są pozasłaniane. W ogóle w takiej praktyce muzealnej raczej okna są pozasłaniane ze względów konserwatorskich, więc to jest absolutnie wytłumaczalne. Natomiast tutaj, opowiadając o mieście, nie mogłam sobie odmówić otwarcia tych okien, znaczy nie fizycznego, ale otwarcia widoku przez te okna, tak żeby można było zerknąć na Podgórze ze wszystkich stron, ponieważ mamy tutaj okna na 4 strony świata i jest to pierwsza okazja, kiedy w tym budynku po jego odnowieniu rzeczywiście można się rozejrzeć naokoło, jak wygląda miasto z perspektywy Muzeum Podgórza, ponieważ od początku, kiedy tu działamy, te okna były zablendowane, zasłonięte, zafoliowane, no bo takie są wymogi konserwatorskie. Tutaj ze względu na to, że no byliśmy w ścisłej współpracy z konserwatorami, można było je odsłonić, w pewnych miejscach jeszcze dodatkowo zabezpieczając oczywiście obiekty, ale można wyjść przez okna na Podgórze.
A zatem jakie jest to zmysłowe Podgórze?
To jest pytanie, na które każdy musi sobie odpowiedzieć osobiście. I do tego służy też książka, którą wydaliśmy do wystawy, ponieważ ona jest takim nieodłącznym elementem zwiedzania. Zachęcamy, żeby wziąć ze sobą książkę, to chyba za dużo powiedziane, raczej notes, taki brulion, w którym proponujemy kilka spacerów szlakami zmysłów, ale przede wszystkim zachęcamy do zbudowania swojego własnego spaceru po Podgórzu. I ta wystawa ma inspirować, otwierać zmysły, przypominać różne rzeczy, ale nie odpowiada na żadne z tych pytań. Jest to wystawa taka trochę do zastanowienia, trochę dla refleksji, trochę do doświadczenia, też trochę do zabawy, po to, by zastanowić się, jakie dla mnie jest Podgórze, jakie dla mnie jest moje miasto, bo to jest opowieść uniwersalna, nie tylko o Podgórzu, ale też o każdym innym naszym osobistym otoczeniu.
Gdybyśmy tak mogły zostawić taką wizytówkę, jaki jest Pani zdaniem zapach Podgórza, jaki jest jego odgłos, obraz, no żeby tak skompletować te zmysły, bo właściwie o ilu mówimy, to też jest problem.
Bardzo trudno podać takie statystyki na tej wystawie, ponieważ wiele zmysłów się przenika, dźwięki się na siebie nakładają. Dla mnie, po tym, gdy jestem na jakimś etapie, bo nie mogę powiedzieć, że skończyłam robić tą wystawę, nią się cały czas żyje, zapach Podgórza, taki podstawowy, to przede wszystkim chyba ten zapach natury właśnie i historyczne zapachy Miraculum. One mnie zachwycają i bardzo miło mi się kojarzą.
Dźwięk?
Współczesny dźwięk jest bardzo smutny i taki, który mamy nagrany, to dźwięk samochodów. Gdziekolwiek próbowaliśmy nagrać jakiś dźwięk, wszędzie słychać w tle samochody, ale myślę, że takim charakterystycznym dźwiękiem jest też dźwięk takiej wesołości Parku Bednarskiego i na łące pod Fortem Benedykta. Śmiejące się dzieci, szczekające psy, taki czas beztroski w przyrodzie. Co my jeszcze mamy? Dotyk. Myślę, że dotyk skałek wapiennych, które mamy wszędzie. Na każdym spacerze możemy sięgnąć pod nogi, dotknąć białej, zimnej, bardzo przyjemnej skałki wapiennej. No i wiele budynków w Podgórzu.
Takiej zimnej, powiedziałabym, właśnie jest, prawda? Mówię, zaczynam się wykłócać o swoje doświadczenie.
I to jest wspaniałe, tak ma działać ta wystawa. Mówię zimnej, ponieważ dzisiaj jest dość chłodny dzień.
Było
zimno w nocy i te skały są zimne. Gdy przyjdziemy tutaj w słoneczny, upalny dzień, taki jak wczoraj i pewnie jaki będzie jutro, skały się bardzo mocno nagrzeją. Polecam dotykanie murów w Podgórzu, dotykanie klamek, drzwi do starych budynków, takie doświadczanie faktycznie też dotykiem, ponieważ no, na spacerach najczęściej właśnie oglądamy, słuchamy, rzadko coś dotykamy, podnosimy jakiś patyk, ale nie dotykamy architektury, a ona jest również do dotykania. Można ją pogłaskać, można ją przytulić.
A wizualny symbol Podgórza?
Wieża Telewizji Kraków i mosty podgórskie. Nabrzeże Wisły bardzo odżyło w ostatnich latach. Jest takim miejscem, może niektórzy powiedzieliby, że mocno zadeptanym turystycznie, ale też żyje dla Podgórzan. I jednak okolice Wisły są bardzo przyjemnymi miejscami. I dla mnie to chyba most Piłsudskiego, czyli jeden z tych starych mostów.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.